Dzień dobry, nazywam się Marzena Barycza i jestem nauczycielką w edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej z oddziałami sportowymi numer 5 w Goleniowie. Jak wiadomo, rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim pojawiło się wiele pytań, przeróżnych dylematów. I zupełnie niespodziewanie moja znajoma przysłała mi link do Waszego spotkania i rozmowy z Karoliną Gaweł. Posłuchałam i byłam pod tak naprawdę dużym wrażeniem, że pierwszą moją myślą było: ja muszę z nią porozmawiać. No i udało się. Wtorkowy wieczór to 2 godziny telefonicznych konsultacji i rozmów. Karolina Marzena, Marzena Karolina. Bezcenne spotkanie, wymiana doświadczeń, uporządkowanie myśli dla kogoś, kto tak jak ja zaczyna wchodzić w świat edukacji wczesnoszkolnej i chce to zrobić tak, żeby dzieci z przyjemnością uczyły się dla siebie i szkołę najzwyczajniej w świecie po prostu lubiły. Dziękuję za edukatki i pozdrawiam.
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Odszukaj sposobie ekspresji tego dziecka to...
Edukatki.
To dygresja edukacyjna.
Wchodzi się na herbatę.
Jakieś ćwiczenie, grę.
To ja im coś opowiadam i rysuję.
Współpracę w grupach różnowiekowych.
Edukatki.
Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem posłuchaj?
Mogę zapytać faceta o największą, moim zdaniem, bzdurę świata.
Edukatki, polski podcast edukacyjny, Marcin Zalud-Tarno, Jacek Staniszewski z Warszawy.
Dzień dobry, edukatki, polski podcast edukacyjny, Jacek Staniszewski z tej strony. No i nie ma Marcina. Marcin jest gdzie indziej, jak to zwykle bywa, natomiast dzisiaj tak się złożyło, tak nam to wszystko się poukładało, że nie jesteśmy w stanie nawet znaleźć jednego momentu, w którym moglibyśmy nagrać tę naszą zapowiedź, więc pomyśleliśmy sobie, że tym razem podzielimy się równo robotą i usłyszycie Marcina pod koniec dzisiejszego odcinka, a ja powiem kilka słów na samym początku. Dzień jest niezwykły, 11 listopada. Marcinie, przy okazji wszystkiego najlepszego, to są twoje imieniny. Tak to już jest, że ten dzień kojarzy nam się nie tylko z wieloma ważnymi datami historycznymi, ale również z Marcinem, dla mnie już przede wszystkim z Marcinem Zarodem, moim edukatkowym kolegą. Proszę Państwa, za chwilę rozpoczniemy taki zwyczajny odcinek Edugadek. Tym razem będzie on jednak zwyczajnie trochę niezwyczajny, gdyż zaprosiliśmy dzisiaj do nagrania aż 3 osoby. Będzie nas 5 osób, dlatego że wrócimy na moment do naszej akcji Zadaję z sensem. Chodzi o to, że pomyśleliśmy sobie, że dobrze by byłoby, gdybyśmy nagrali taki odcinek, w którym trochę więcej powiemy i o akcji, i troszeczkę o tym, jak do tego wszystkiego podchodzimy. Akcja Zadaje sensem troszeczkę nas miło przerasta, to znaczy przerasta nasze oczekiwania, ponieważ okazuje się, że tych chętnych do tego, by byli na naszym fanpage'u, jest już około 4000. Nagraniu mówimy jeszcze o mniejszych liczbach, ale nagranie było kilka dni temu, więc to jest bardzo dla nas miłe, ale również zobowiązujące zadanie, żeby to wszystko jakoś uradzić. Zresztą między innymi również będziemy o tym mówić. Dzisiaj też jest dzień szczególny. Niepodległość, Dzień Niepodległości kojarzy nam się pewnie z 11 listopada. Ja przyznam się szczerze, że wczoraj, kiedy... Nie, no przedwczoraj, jeżeli słuchacie tego w niedzielę, w piątek, kiedy śpiewaliśmy w naszych szkołach hymn, kiedy robiliśmy różne biało-czerwone akcje, zrobiłem to trochę po swojemu, a trochę inaczej, dlatego że no, szkołę mam dosyć specyficzną i chciałem na spotkaniu z uczniami uświadomić im, że 11 listopada to jest dzień, w którym się tak naprawdę wszystko zaczęło i że odzyskanie niepodległości po pierwsze było rzeczą oczywiście bardzo ważną i strasznie zobowiązującą, ale również, że było to coś, co dopiero, mówię o tym dniu, dopiero rozpoczęło proces tworzenia państwa i że jak każde budowanie jest trudne. Jeżeli sobie uświadomimy, że tak naprawdę nasza przedwojenna ojczyzna zdobyła swoje granice konstytucję, władzę i jakoś tam się posklejała z tych trzech zaborów w przeciągu następnych 4-5 lat, to uświadomimy sobie, że 11 listopada nie jest żadnym końcem jakiegoś etapu tych 123 słynnych lat, natomiast jest początkiem budowania, które wcale nie przechodziło w jakiś szczególnie bajkowy sposób, ponieważ były tam i wydarzenia bardzo tragiczne. Dlatego bardzo wam wszystkim i mam nadzieję, że również, że w imieniu Marcina życzę wszystkiego dobrego w dzisiejszym dniu i również jutro, gdyż okazuje się, że mamy wolne w poniedziałek. Natomiast chciałbym, żebyśmy zaczynali te świętowanie również z taką świadomością, że ono nas zobowiązuje do tego, żeby jednak mimo wszystko oprócz tego świętowania również myśleć o budowaniu, tworzeniu i dogadywaniu się, jak to kilka razy w dziełach naszej historii pokazywaliśmy, że umiemy robić. Także ja już oddaję, może nie oddaję, ale także ja już tutaj zaprezentuję to 20-parominutowe nagranie. Ono składa się z, zostało poprowadzone tak, że ja je prowadziłem, a czwórka moich gości, w tym dzisiejszy solenizant Marcin, był osobą tym razem odpowiadającą, no ale mam nadzieję, że jakoś dacie radę z tymi pięcioma tym razem różnymi głosami. Spotykamy się po nagraniu, powita was tam Marcin, a ja już się żegnam i do zobaczenia.
Barbara Ostrowska zadaje z sensem.
Bicia Hoffman zadaje z sensem.
Marcin Zaród zadaje z sensem.
Karolina Żelazowska zadaje z sensem.
Jacek Staniszewski zadaje z sensem.
Z Gdańska.
Lublin.
Tarnów.
Olsztyn.
Warszawa.
Ja mogę powiedzieć Olsztyn, Warszawa?
Możesz.
Z sensu.
Możesz, już no powiedziałaś nawet. Słuchajcie, dlaczego bierzecie udział w tej kampanii?
Dlatego, że mam czwórkę dzieci, a jak widzę ilość prac domowych, które mają zadane i przygotowań na drugi dzień, i jeżeli jeszcze wszystkie zaczną prosić, mamo, pomóż mi, to po prostu ja nie robię po południu nic więcej, niż tylko pomagam z zadaniami domowymi i dzieci odrabiają zadania domowe.
Czyli jesteś z nami bardziej jako rodzic niż nauczyciel?
Na 80% rodzic, a na 20% jako nauczyciel, tak.
Okej, dobra. A Basia?
Biorę udział w kampanii dlatego, że jestem psychologiem i widzę, jak bardzo dzieciaki męczą się z pracą domową. Poza tym u nas w szkole mamy taką strategię, że staramy się jak najmniej zadawać, przynajmniej w teorii. I chciałabym jeszcze jakoś wzmocnić właśnie ten obszar.
Mhm. A Karolina?
Biorę udział w kampanii, ponieważ porywa mnie wizja poprawiania edukacji, takiego oddolnego działania, ponieważ ja nie jestem związana z żadną standardową szkołą i nie zadaję prac domowych, moje dzieci z kolei nie chodzą do standardowej szkoły, więc nie otrzymują prac domowych. No chyba, że weźmiemy pod uwagę, że ucząc się domowo w zasadzie tylko odrabiają prace domowe. Więc mnie zadawanie prac domowych nie dotyka bezpośrednio, ale wydaje mi się, że pośrednio, ponieważ jeżeli inne dzieci będą miały mniej prac domowych, to moje dzieci, edukowane domowo, będą miały z kim się bawić.
Marcin, a twoje dzieci są w takiej szkole, prawda?
Tak, ja dlatego przystąpiłem do akcji, że właśnie mam dwójkę dzieci, Natalkę w czwartej klasie podstawówki, Kamila w siódmej klasie podstawówki. I mimo, że w ich szkole właśnie nie zadaje się dużo, to widzę, że oni faktycznie mają przez szkołę coraz mniej czasu na podążanie za własnymi pasjami, a już w ogóle jakiegoś czasu, żeby się na przykład ponudzić trochę, to już też trudno z tym jest. Więc o ile Witia powiedziała, że 80 do 20 jest tutaj jako rodzic i jako nauczyciel, to ja myślę, że tak 50-50, po 50% jako rodzic, a 50% jako nauczyciel, więc tu z jednej strony, żeby też uczyć się samemu, jak zadawać z sensem, bo te przykłady, które ludzie podają, są bardzo fajne i żeby usłyszeć też głos innych rodziców, więc Jestem tutaj po to, żeby się uczyć.
A powiedziałeś już coś takiego i jeszcze przez moment proszę cię, żebyś ze mną został. Powiedziałeś coś takiego, że już zaczynasz zauważać w tych na Facebooku to, że ludzie, którzy do nas jakby dołączyli, zaczynają pisać fajnie. Co już w tej kampanii ciebie wciąga, mógłbyś powiedzieć?
Właśnie wciąga mnie to, że ludzie trochę uwierzyli, myślę, że zaczęli ludzie wierzyć w to, że faktycznie jak napiszą, skomentują na fanpage'u Zadaję z Sensem, to nie idzie gdzieś w eter taki bez odzewu albo nie dostaje tylko pustych lajków za to, tylko po prostu dostaje rzetelne odpowiedzi. I bardzo fajne jest to, że jeżeli napisze rodzic, to bardzo często odpowiadają nauczyciele, nawet w wersji takiej, jak podejść do nauczyciela i z nim porozmawiać, jeżeli faktycznie dziecko czuje, że już ma za dużo zadane. Więc zaczęła się naprawdę prawdziwa, rzetelna dyskusja, czyli coś, czego naprawdę w tym internecie często nam brakuje.
Karolina, ciebie coś wciągnęło?
Tak, ja podciągnę troszeczkę to, o czym wspomniał Marcin, czyli rozmowy. To, że zaczynamy wychodzić tylko i wyłącznie z tej narracji narzekania i krytykowania siebie nawzajem, a wchodzimy w taką rozmowę, wymianę myśli, poglądów naszych, opisujemy nasze uczucia, które są związane z jakimś problemem, próbujemy poszerzyć naszą perspektywę, a dzięki temu myślę, że możemy po prostu prowadzić dialog, coś, co będzie nas łączyło w dobrej sprawie.
Basiu, ty jesteś psychologiem. Czy to w jakiś sposób rzutuje na twoją perspektywę tego, co dzieje się na grupie, czy ty patrzysz na to też jako po prostu nauczyciel, który zna szkołę od wewnątrz?
No myślę, że tutaj nie da się oddzielić mojej roli psychologa i roli nauczyciela, bo obie są mi bliskie i nie mogę nagle wyłączyć tego swojego radaru psychologicznego i jak najbardziej patrzę na to również pod kątem psychologicznym. I ja dzięki tej kampanii tak naprawdę odkrywam motywy. Odkrywam motywy rodziców, odkrywam motywy nauczycieli, to dlaczego zadają prace domowe. Wydaje mi się, że w ogóle dotarcie do przyczyn i diagnoza samego problemu, taka właśnie z punktu widzenia psychologicznego, jest bardzo ważne. Dlatego dookreślenie tego, czego od siebie oczekujemy, jakie są przyczyny naszych zachowań, jest bardzo ważne i ja staram się z takiego punktu widzenia również spojrzeć na tę kampanię.
To jak, w jaki sposób zobaczymy, że to, co robimy, odnosi sukces? To znaczy, czy jest taki moment, kiedy powiemy sobie, jest jakiś taki miernik, który da nam wyraźny dowód na to, że odniesiemy sukces? Tym razem od Basi bym zaczął.
A to nie już żeśmy odnieśli sukces? Ja myślę, że 3,5 tysiąca osób, które są na naszym fanpage'u i ożywione dyskusje, mimo że ta akcja, ta kampania została zapoczątkowana 3 tygodnie temu, to już jest olbrzymi sukces. I myślę, że to, że tyle ludzi się włącza, to, że tyle ludzi wyraża swoje poparcie dla tej kampanii, to tak naprawdę dla mnie osobiście to już jest sukces.
Marcin, ty powiedziałeś, że gdzie ty widzisz ten sukces, o którym przed chwilą rozmawialiśmy?
Ja już widzę, że to, co się dzieje, jest naprawdę fajne i cały czas, nawet teraz jak rozmawiamy, to ludzie wrzucają jakieś nowe posty, które są, wiecie, to nie jest wrzutka w stylu dwa słowa i tyle, tylko to są czasami na pół strony posty, gdzie naprawdę widać, że ktoś się przyłożył do tego, że chciał zawrzeć jakieś tam swoje uczucia w tym, albo wyjaśnić jakiś problem, albo coś właśnie poradzić. Więc tutaj ta jakość tu jest niesamowita dla mnie i ja jestem w wielkim szoku, że to ta akcja trochę przekracza w tym momencie już, po tych 3 tygodniach, jakieś moje wstępne założenia, które leżały u podstaw, tak? Bo ten dialog, który się rozkręcił przy tych 3,5 tysiącach osób, to już jest niesamowita rzecz. Natomiast faktycznie ten niedosyt może wiąże się z tym, że akcje, które mówią o tym, o tych pisaniu deklaracji, oświadczeń woli i tak dalej, to wiesz, oni z pstrykiem mają 10 tysięcy polubień na zasadzie, że to jest prostszy przekaz. My się jakby z nim z założenia nie zgadzamy, mówimy o tym, że jednak jednak ten dialog jest potrzebny i to, ten przekaz jest nieco trudniejszy, także do dialogu jednak trzeba wysiłku, trzeba przyłożyć się, napisać coś, przeczytać, co ktoś napisał, poświęcić czas. Tu nie wystarczy tylko wydrukować coś gotowego, podpisać gotowca, zanieść do szkoły i zapomnieć, tak? I cieszyć się, że załatwiłem właśnie sprawę, tylko trzeba naprawdę jakby się... Oto kiedy ta akcja odniesie sukces, to ja sobie tak wymarzyłem, że chyba ta akcja odniesie sukces wtedy, kiedy ja zobaczę dialog na ekranie, na którym jakiś rodzic z danej szkoły napisze i odpisze mu nauczyciel jego dziecka.
A Basiu, bo mam nadzieję, że tam jeszcze jesteś. Mhm. Chciałbym się ciebie zapytać o strach. Bo wydaje mi się, że wiele z tego, o czym rozmawiamy i z tego, co czytam na naszym fanpage'u, to bardzo wiele gdzieś tam między słowami widzę takiego strachu. Dzieci się boją, chociaż jeszcze ich dużo nie ma, ale boją się, że będzie zła ocena. Rodzice się boją, że no, dzieciak będzie nieprzygotowany do egzaminu. Nauczyciel się boi, że nie przerobi podstawy programowej. To jest takie samo nakręcające się koło, które jakby cały czas przyspiesza, bo każdy boi się bardziej. Kto powinien pierwszy się twoim zdaniem przestać bać? A jeżeli i czy w ogóle istnieje coś takiego, o czym ja mówię? To znaczy, czy ten strach ty też widzisz wśród tej trójki, o której wspomniałem?
Oczywiście, że widzę. Nie wiem, u kogo jest największy tak naprawdę, ale gdzieś myślę, że mimo wszystko, że ten strach największy jest z mojego punktu widzenia u nauczycieli, którzy pewnie nad sobą mają dyrektora, pewnie ten dyrektor od nich też wymaga, być może ocenia ich za to, jakie wyniki osiągają, na przykład na egzaminach zewnętrznych. Mamy rankingi szkół, które również na podstawie tych egzaminów zewnętrznych próbują ustalić, która szkoła jest lepsza, która jest mniej fajna. I pewnie oni czują, że jeżeli nie będą zadawać, to te wyniki nie będą też takie dobre, jakie do tej pory mają. I że być może nie zrealizują tego, co sobie założyli, a co niekoniecznie jest realne.
Każdy się uczy dla kogoś innego. Rodzice się uczą, rodzice się nie uczą. Dzieci się uczą dla rodziców, nauczyciele uczą się dla dyrektora i tak dalej. Coś tutaj po
prostu. Ale ja robiłam badanie właśnie. Ja w mojej szkole zrobiłam dzieciakom badanie, bo się ich zapytałam, dlaczego się uczysz i wyobraźcie sobie, że 99% dzieci powiedziało dla mamy, dla taty, dla rodziców, dla szóstek, tak? Nie dla siebie.
Karolina, dla kogo uczą się twoje dzieci?
To musiałabym się ich zapytać, ale wydaje mi się, że dla siebie, ponieważ mają sprecyzowane już swoje plany i po prostu do tych swoich planów gdzieś tam dążą.
No dobra, ale ty się nie boisz, że przyjdą do szkoły swojej, tej, do której są zapisani i po prostu no, z tych paru przedmiotów, które darzą pasją, dostaną dobre oceny, a reszta będzie dwójami, trójami?
Ale oni już mieli takie egzaminy. No i już co? Mieli takie sytuacje, w których po prostu wybierali sobie i z pewnych przedmiotów się mniej przygotowywali, albo po prostu nie tyle, że wybierali, co wydawało im się, że się przygotowywali dostatecznie. I się okazało, że te oceny były różne. Oni mieli w pewnym momencie tak naprawdę prawie cały przekrój ocen, tak, które jest dostępne. I starszy syn zresztą mi kiedyś powiedział, że po to jest skonstruowana 6-stopniowa skala ocen, żeby z tego korzystać. To jest raz. A druga rzecz...
Bezczelny.
To jest, on nie jest bezczelny, ale on po prostu ma rację. Wiesz, on kiedyś przyszedł do mnie i powiedział, że jakiś tam przedmiot go satysfakcjonuje, ocena, jaką dostał. I ja to szanuję, bo mówi, że chce poświęcić więcej czasu na inne rzeczy. Z drugiej strony były też takie egzaminy, przy których wyszedł i powiedział, że no jednak czuje, że to nie jest to, co chciałby, żeby było, że nie zaprezentował się tak, jak planował i że po prostu wyciągnął z tego lekcję, że musi się przyłożyć bardziej.
Tak staram się was słuchać, wiecie, z uszami kogoś, kogo sobie wyobrażam takiego wątpiącego i tak sobie myślę, że to, co chyba jest naszym największym wyzwaniem jako tych, którzy siedzą za tymi, za tą akcją, jest to, żeby, bo przekonanych to my już sobie przekonamy i oni będą nam bili brawo i będą podnosili łapki do góry, natomiast cały czas boję się, że, znowu będę was prosił o uspokojenie, że trochę wyglądamy jak wariaci, to znaczy trochę jesteśmy taką grupą, która nie zna życia, no jakby nie zna, nie chce się zmierzyć z tym światem, który jest na zewnątrz, wszyscy znamy te argumenty. Co tym państwu, zarówno rodzicom, jak i nauczycielom, powinniśmy powiedzieć?
Wiesz co, Jacek, bo ty wspominałeś o tym, że tam ja nie jestem, czy my nie jesteśmy polonistami, czy matematykami, ale zwróć uwagę, że media społecznościowe w dzisiejszych czasach pozwalają korzystać z tak zwanego crowdsourcingu, czyli mamy oto platformę do wymiany doświadczeń i pomysłów. I teraz czekamy na to, i to już się teraz dzieje, tak? Żeby właśnie jakiś polonista napisał o tym, co go uwiera, a drugi polonista napisał mu o swoim sposobie na rozwiązanie tego problemu. I to już się dzieje. I myślę, że ja się nie czuję w żadnym wypadku ekspertem od zadawania zadań domowych. Tak jak powiedziałem, cały czas się uczę, ale myślę, że jeżeli tych ludzi będzie kilkaset czy kilka tysięcy, to już coś ciekawego z tego się później dla siebie wyłowi. To
ja bym... No i dochodzimy, wiesz co, przepraszam cię, Jacek, bo chciałabym się teraz wciąć, bo dochodzimy teraz do bardzo fajnego hasła, jakim jest współpraca. I to Marcin wspomniał o tej współpracy między przedmiotowcami, czyli dwóch polonistów tam ze sobą, czy tam 200 może współpracować, ale mi się też marzy to, żebyśmy w obrębie szkół potrafili współpracować z pominięciem przedmiotów, bo naprawdę wydaje mi się, że w obrębie jednego wypracowania albo rozprawki może zadać swoją pracę domową zarówno nauczyciel języka polskiego, jak i nauczyciel geografii i biologii. Wystarczy tylko fajnie skonstruować hasło i pozwolić dzieciom pisać o tym, co dotyczy po prostu życia. A życia dotyczy i biologia, i chemia, i fizyka, i język polski. I tak naprawdę możemy wyciągnąć całą masę fajnych rzeczy z jednej pracy.
Wiecie co, ale coś w tym jest, bo mój Kamil ostatnio dzisiaj mi mówi, że wreszcie go pani od polskiego pochwaliła, bo napisał wypracowanie na polski, opowiadanie, które dotyczyło tego, że co się zdarzyło z bohaterami po otrzymaniu jakiegoś listu i gościu napisał o kampanii wrześniowej to opowiadanie na język polski. Więc to chyba się też dzieje, tylko pytanie, czy teraz jesteśmy w stanie to wykorzystać i czy zrobić to świadomie.
I ja wiem, żebyśmy sobie jeszcze pogadali, ale dogadki trwają około 30 minut i więcej nam nie będą trwały, choć bo tak już przyzwyczailiśmy. Czy jest jeszcze coś, co chcecie powiedzieć na koniec?
Tak. Ale wiesz co, bo ja bym chciała powiedzieć jedną rzecz. Jacek, ty jesteś świetny w wycinaniu różnych rzeczy i jakbyś mógł tam powycinać całą masę tych głupot, które gdzieś tam powiedziałam, ale jakby się dało na przykład zostawić taką wypowiedź, bo było o strachu, ale przede wszystkim było o strachu z perspektywy nauczyciela, który pracuje w szkole, ma jakieś zadania do wykonania i z tego może gdzieś ten strach i niepewność się rodzić. Natomiast strach może się pojawiać też u rodziców. Jesteśmy w trudnej sytuacji, zwłaszcza te roczniki, które obejmują dwie podstawy. Czy dziecko się dostanie, czy się nie dostanie? Jak skończy tę edukację i co dalej będzie? Ja bym chciała tylko powiedzieć, nie brzmi to pewnie bardzo uspokajająco, ale jesteśmy rodzicami i jednym z naszych zadań i ról w rolę naszą jest wpisany tak naprawdę strach o nasze dzieci, więc ja nie powiem i nie podam żadnego sposobu, żeby przestali się rodzice bać o dzieci, a jedynie powiem, że jest to bardzo naturalne. Tyle, że lekarstwem na ten strach rodzicielski nie powinno być przyciskanie dzieci do tego, żeby odrabiały godzinami.
I odgradzanie się od nauczycieli, którzy też robią swoje.
I odgradzanie się od nauczycieli. Ja myślę, że tak naprawdę w strachu i w łagodzeniu tego strachu najlepszym jest jednak rozmowa i otwieranie się na ludzi,
bo jeżeli się zamykamy sami ze swoim strachem, to on nas po prostu może pochłonąć.
Więc... Ale wiecie, bo my tu mówimy o strachu nauczycieli, strachu rodziców, a umówmy się, jak ja się patrzę na swoje dzieci i one czasami naprawdę już jakimś tam ostatkiem sił o godzinie 10 po przyjściu z kung fu jeszcze coś gdzieś tam się mają nauczyć, to jak się zastanowimy nad tym, czym jest ten strach nauczyciela, czy tam realizacja podstawy, bla, 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 a my tu mamy autentyczne uczucia dzieci, które naprawdę boją się, bo nie zrealizują, bo czym będą mogły powiedzieć pani, że nie miały czasu. I ja myślę, że sukcesem tej kampanii byłoby to, gdyby po prostu te dzieci przestały się w końcu bać. Jakbyśmy do tego doprowadzili, to myślę, że byłoby fajnie.
Piękna rzecz. A mogę wam powiedzieć jeszcze taką anegdotkę, już tylko między nami. Bo była taka sytuacja, kiedy mój młodszy...
Nie według gadka.
No dobra. Dobra, posłuchajcie, bo kiedyś mój młodszy syn wymyślił sobie, że zagra jeden bardzo istotny utwór na waltorni przed dużym zgromadzeniem w centrum miasta. I podjął się tego wyzwania, ponieważ tak sobie wymyślił. Ja miałam pewne obawy, ponieważ to był tłum ludzi, wiem, że były też kamery i aparaty i jakoś miałam takie poczucie, że jeżeli film albo zdjęcie trafi do internetu, to po prostu na to dziecko i na mnie spłynie taka lawina, pomyje hejtu. Nie chcę was wprowadzać tam w szczegóły, czego dotyczyła ta historia. Dość, że on stanął i zagrał, ostatecznie mu się udało. I na koniec żeśmy rozmawiali, ja się zapytałam, czy nie czuł stresu, występując przed tym tłumem. I on powiedział, że nie, no oczywiście, że czuł stres, ale wtedy wyobraził sobie, że jest na egzaminie i to go uspokoiło. Więc ja życzyłabym, żeby po prostu nasze dzieci, jak będą w tej edukacji, to nie myślały właśnie o szkole jako o czymś stresującym, tylko żeby to było na tyle przez nie obeznane i na tyle bezpieczne miejsce, że w sytuacji naprawdę realnego jakiegoś zagrożenia czy stresu, one będą się mogły uspokoić myśleniem o właśnie takich wydarzeniach, jak na przykład egzamin. O.
A czy ja wam mogę na koniec przeczytać coś?
Tak.
Z Alfiego Kona, taka propos. Mm-hmm. Przeczytam wam fragment, który szczególnie do mnie trafił. Żadnej dyskusji o zadaniach domowych nie można traktować poważnie, jeżeli nie uwzględnia ona wpływu na dzieci. Kiedy słyszę pełne samozadowolenia wypowiedzi dorosłych, że należy wymagać więcej albo wyrabiać u dzieci nawyki dobrej pracy, chcę zapytać, czy ci ludzie wiedzą cokolwiek na ten temat, czy mają dziecko, czy naprawdę nie zdają sobie sprawy z tego, jak praca domowa wpływa na dzieci, odbierając im radość, pewność siebie, pozbawiając snu, a w ekstremalnych wypadkach pozbawiając je dzieciństwa, a może wiedzą, ale to lekceważą.
Tak, dokładnie. To właśnie czułam, jak moje dzieci powiedzą, mamo, ja nie znoszę szkoły, bo mam właśnie jutro 3 sprawdziany, 2 kartkówki, jeszcze muszę odrobić zadania domowe.
Ale kurczę, Witia, przepraszam, i Marcin, zaraz na was nakrzyczę. To dlaczego wy nie możecie powiedzieć tym swoim dzieciom, przestańcie robić te prace domowe, przestańcie się nimi przejmować? Robicie to, czy nie? Jak to wygląda?
Tak, już teraz robię, dzięki wam to robię.
A ty, Marcin?
Wiesz co, no ja akurat mam sytuację taką, że oni jakoś, wiesz, to kung fu ich chyba trochę wzmacnia i dają radę. Nie, naprawdę tutaj akurat ich nauczyciele też się tam jakoś zmówili, że i nie jest źle, naprawdę. Okay. To może ja trochę przesadziłem, jak o tym opowiadałem, także wiesz.
To ja wam jeszcze coś powiem. Ja będąc w szkole podstawowej tańczyłam taniec towarzyski, miałam treningi 5-6 razy w tygodniu.
Ja też.
Miałam czerwony pasek. Zawsze. I mimo tego, że chodziłam na treningi, zawsze się wyrabiałam ze wszystkim. Wcale nie było mniej prac domowych chyba. Chociaż, ale nie było. A chodziłam do 8-klasowej szkoły podstawowej jeszcze.
To co chcesz nam powiedzieć przez to?
Chcę powiedzieć, czasami jak jest dużo, to sobie lepiej organizujemy czas.
Okej. Okay.
Dobra, to ja wam powiem tak, że ja z kolei, tak samo jak moje dzieci, miałam wszystkie oceny na świadectwach. I czasami były czerwone paski, a czasami ich nie było. Mhm. I jakoś...
Były gdzie indziej.
I jakoś dałam... Nie, u mnie akurat nie. Ja miałam bardzo fajnych rodziców, którzy właśnie nie wywierali nigdy presji na temat stopni i edukacji. Ja myślę, że gdyby oni byli teraz młodymi rodzicami, to by się zaangażowali w akcję Zadaję z sensem. Bo tak w ten sposób postrzegam.
dostrzegali. I ja mam takie poczucie, że wcale nie jest ze mną źle, jeżeli chodzi o edukację, ponieważ jedno, co we mnie cały czas jest, to jest głód wiedzy i chęć po prostu uczenia się.
I tym optymistycznym akcentem pozwólcie mi, że skończymy, bo faktycznie moglibyśmy jeszcze tych ostatnich głosów mieć bez końca. Więc Witia, Marcin, Basia i Karolina, bardzo wam dziękuję za te, no nie więcej niż 30 minut. Teraz ja siadam z nożyczkami i będę was ciął. A słyszymy się w Edugadkach za, nie, w Ekstra za dwa tygodnie, za tydzień, a w Normalnych za dwa tygodnie. Dziękuję uprzejmie Państwu.
Dzięki.
Dziękuję. Ahoj.
Mam dla Was trzy zapowiedzi. Po pierwsze, już w czwartek 22 listopada Superbelwczy startują z webinarami dotyczącymi zdrowia psychicznego, z poradami dla nauczycieli. Seria nazywa się Pozdrówko, a pierwszym gościem będzie Marta Iwanowska-Polkowska z Manufaktury Rozwoju, coach, trenerka i psycholożka. Więc jeżeli podobały wam się ostatnie Edugadki Ekstra, to bądźcie na YouTubie i fanpage'u Superbelefrów 22 listopada o 21. Druga zapowiedź to odcinek Smackdown. To jest taki odcinek, który przygotowujemy z Jackiem na ostatnią niedzielę tego roku kalendarzowego i chcielibyśmy, żeby w tym odcinku wykorzystać wasze pomysły, wasze sugestie i recenzje, które będziecie do nas przesyłać, nagrywać i my je odtworzymy. Chcielibyśmy, żebyście podzielili się z nami swoimi pomysłami na ulubione narzędzia, które stosujecie w pracy nauczycielskiej, albo na jakieś pomysły przeprowadzenia lekcji, a może na pomysły zadań domowych. Żebyśmy to mogli wykorzystać, to albo nagrajcie nam się po prostu na komórkę u siebie, w dyktafonie, a później prześlijcie ten plik do nas po prostu mailem. Adres mailowy będzie podany w opisie do odcinka. Albo zgodnie z tym, co jest w opisie odcinka, nagrajcie nam się na stronie Vocaru, pobierzcie sobie to i prześlijcie nam mailem. Bardzo jesteśmy ciekawi, co polecicie i takim naszym celem będzie zebranie 50 poleceń i cały odcinek będzie zawierał tylko i wyłącznie te polecenia, więc ostatni odcinek roku szkolnego, roku kalendarzowego Smackdown z Edugadkami. I ostatnie, trzecia zapowiedź, to już w przyszłą sobotę, czyli będzie to 17 listopada, chcemy wspólnie z grupą Superbelwszy, wspólnie z kampanią Zadaję z Sensem, zaprosić was do sobotniego szerowania zadań z sensem. Otóż umieścimy na naszym fanpage'u link do Padletu, takiej tablicy interaktywnej korkowej, na której będziecie mogli przypinać swoje propozycje zadań fajnych, ciekawych, takie, które wam się udały, z których jesteście dumni, zadowoleni i chcielibyście się podzielić z innymi. Zapraszam w takim razie do tego, żeby z tego skorzystać już w przyszłą sobotę. Trzymajcie się, pa pa i świętujcie dalej.
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Odszukaj sposobie ekspresji tego dziecka to...
Edukatki.
To dygresja edukacyjna.
Polonia wchodzi się na herbatę.
Jakieś ćwiczenie, grę.
Bo ja im coś opowiada i rysuje.
Współpracę w grupach różnowiekowych.
Edukatki.
Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem posłuchaj?
Mogę zapytać faceta o największą, moim zdaniem, bzdurę świata.
Edugadki, polski podcast edukacyjny, Marcin Zalud-Tarnowski, Jacek Staniszewski.